Tak, nasze ostatnie spotkanie poświęcone było paruzji. Mówiliśmy, że po zakończeniu historii Kościoła, a kończy się według wszelkiego prawdopodobieństwa historia Kościoła na zborze laodycejskim, kończy się na rozdziale trzecim Apokalipsy, rozdział czwarty przenosi nas już do paruzji. Bowiem czwarty rozdział, pierwszy wiersz powiada, że Jan, który oglądał wydarzenia z wyspy Patmos, teraz nagle zobaczył w niebie otwarte drzwi. Oprócz tego usłyszał jakby głos trąby, który powiedział doń: wstąp tutaj, wstąp tutaj. I wielu biblistów uważa, że to jest skrótowy opis paruzji, a więc zabrania Kościoła. Myśmy sobie ten opis rozszerzyli o list apostoła Pawła do Tesalonicza. Jeśli pamiętacie, powiedziałem przed dwoma tygodniami, że paruzja składać się będzie jakby z czterech wydarzeń. Każdy z nich jest inny. Każdy z nich jest inny. A więc po pierwsze powiedzieliśmy, że paruzja składać się będzie z następujących czterech elementów. Na głos trąby archanioła Pan Jezus zstąpi z nieba. I to jest to pierwsze wydarzenie. Pan Jezus zstąpi z nieba. Z tym, że Pan Jezus nie zstąpi na ziemię. Pan Jezus zstąpi na powietrze. Pan Jezus zstąpi na powietrze. A wówczas na ziemi będą miały miejsce trzy ważne wydarzenia. Drugim wydarzeniem, gdy Jezus zstąpi na powietrze, a więc drugim wydarzeniem po tym pierwszym, będzie zmartwychwstanie wierzących. A więc zmartwychwstanie tych, którzy umarli w Chrystusie. Paweł powiada, pamiętacie, że a potem zmartwychwstaną ci, którzy umarli w Chrystusie. I mówiliśmy sobie, zastanawialiśmy się nad tym, gdzie przebywają ludzie po śmierci, dokąd się udają. I na podstawie Ewangelii Łukasza stwierdziliśmy, że są tylko dwa miejsca, do których udają się dusze zmarłych ludzi. Po pierwsze, pierwsze miejsce, do którego udają się wierzący ludzie, to jest raj, raj, o którym pisał Paweł, do którego został także zachwycony, pochwycony Paweł, i jest to jedno miejsce. Drugie miejsce to jest Hades, to jest miejsce, gdzie przebywają dusze ludzi, którzy się na nowo nie narodziły, którzy się na nowo nie narodzili, a więc dusze ludzi, którzy nie przyjęli Pana Jezusa Chrystusa. I teraz z tego miejsca, w którym przebywają wierzący ludzie, właśnie Chrystus poprzez swoje przyjście tych ludzi stamtąd wyprowadzi poprzez zmartwychwstanie. I powiada Paweł, że połknięta zostanie śmierć w zwycięstwie swoim. A więc z tego miejsca, z raju, Chrystus wierzących wyprowadzi w momencie swojego przyjścia na powietrze. Niewierzący ludzie nadal pozostaną w swoim miejscu, a więc w tym miejscu, do którego poszedł ów bogaty człowiek, i oni będą czekać także na swoje zmartwychwstanie, ale ich zmartwychwstanie nastąpi dopiero na koniec wszystkich wydarzeń, o czym jeszcze będziemy mówić. Na koniec wszystkich wydarzeń ich zmartwychwstanie nastąpi po to, by stanąć na sąd przed wielkim białym tronem. Ale do tego jeszcze wrócimy, do tego jeszcze dojdziemy. W każdym razie ostatnio mówiliśmy o zmartwychwstaniu wierzących. Trzecim wydarzeniem po zmartwychwstaniu wierzących będzie przemiana ciał żyjących i wierzących w Chrystusa. A więc przemiana ciał żyjących a wierzących w Chrystusa. Wróćmy więc może do tego miejsca Bożego Słowa, by te trzy wydarzenia sobie raz jeszcze przypomnieć. Oto pierwszy list Pawła do Tesaloniczan. Pierwszy list do Pawła do Tesaloniczan, rozdział 4, 16 i 17 wiersz. 16 i 17 wiersz. Przypomnijmy sobie te trzy wydarzenia. Gdyż sam Pan na dany rozkaz, na głos Archanioła i trąby Bożej zstąpi z nieba. Wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie. A więc ci, którzy umarli w Chrystusie, powstaną jako pierwsi. A wiersz 17 powiada, potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z nimi porwani będziemy, tu jest w obłokach, ale dokładniejsze tłumaczenie powinno, no może to być, bo tu widzę, że jest w powietrze, na powietrze, w obłokach na powietrze. A więc my zostaniemy porwani w obłokach na powietrze, na spotkanie Pana i tak zawsze będzie, z Nim będziemy. A więc trzecim wydarzeniem po przyjściu Pana na powietrze będzie porwanie wierzących, ale zanim zostaną wierzący zabrani, najpierw ich ciała, w których mieszkają, muszą być przemienione. Muszą być przemienione. Dlaczego? Powiada bowiem apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian w 15 rozdziale, wierszu 50, że w tych ciałach my nie możemy wejść do Królestwa Bożego. Pierwszy list Pawła do Koryntian, 15 rozdział, i proszę zwróćcie uwagę na wiersz 50 i wiersz 51, może też 52. I zauważcie, co jest tu powiedziane, a możemy czytać nawet nieco dalej. A powiadam wam, bracia, przypominam, pierwszy list Pawła do Koryntian, rozdział 15, wiersze od 50. A powiadam, bracia, że ciało i krew nie mogą odziedziczyć Królestwa Bożego. Ani to, co skażone, nie odziedziczy tego, co nieskażone. A więc to ciało, w którym jesteśmy, Królestwa Bożego odziedziczyć nie może. Dlatego w 51 wierszu Paweł wyjaśnia. Oto tajemnicę wam objawiam. Nie wszyscy zaśniemy, ale wszyscy będziemy przemienieni. A więc ci, którzy będą zabierani, będą przemienieni. I Paweł dalej pisze. W jednej chwili, w okamgnieniu, na odgłos trąby ostatecznej, bo trąba zabrzmi i umarli wzbudzeni zostaną jako nieskażeni. O tym już mówiliśmy. A my zostaniemy przemienieni. Albowiem to, co skażone, musi przyoblec się w to, co nieskażone, a to, co śmiertelne, musi przyoblec się w nieśmiertelność. A więc i tam dalej Paweł pisze o tym, że w ten sposób odniesiemy totalne zwycięstwo nad śmiercią. A więc otrzymamy nowe ciała. Zapytacie może, jakież to te nowe ciała otrzymamy? Te nowe ciała, według wielu biblistów, będą takie same, podobne, albo takie same do ciała, jakie posiadał nasz Pan po swoim zmartwychwstaniu. Gdy został złożony w swoim ciele, zmartwychwstał i okazuje się, że to jego ciało, które miał po zmartwychwstaniu, było absolutnie inne od tego ciała, które miał przed zmartwychwstaniem. Gdy przed zmartwychwstaniem, pamiętacie, Pan Jezus nie mógł się przemieszczać przez zamknięte na przykład drzwi. A po zmartwychwstaniu czytamy wyraźnie, że gdy uczniowie siedzieli za zamkniętymi drzwiami, nagle zjawił się między nimi Jezus. A tego przed zmartwychwstaniem Jezus nigdy nie czynił. A zatem po naszym zmartwychwstaniu otrzymamy ciała, podobne do tego ciała, jakie miał Jezus po zmartwychwstaniu. Czytajmy może dwa miejsca Bożego Słowa, by się co do tego przekonać. List Pawła do Filipian, 3 rozdział. List Pawła do Filipian, 3 rozdział, wiersz 20 i wiersz 21. 3 rozdział, wiersz 20 i wiersz 21. I tu jest wyraźnie powiedziane, że ciała, które otrzymamy po zmartwychwstaniu, będą podobne do ciała Pana Jezusa Chrystusa. Nasza zaś ojczyzna, pisze Paweł, jest w niebie. Skąd też Zbawiciela oczekujemy, Pana Jezusa Chrystusa, który przemieni znikome ciało nasze w postać, i uwaga, w postać podobną do uwielbionego ciała swego, tą mocą, którą też wszystko poddać sobie może. A więc nasze ciała przemieni do czego? Podobne. Podobne do Jego uwielbionego ciała. A więc do ciała, w jakim sam zmartwychwstał, do takiego ciała upodobnią się przemienione nasze ciała. Drugie miejsce, 1 list Jana, 3 rozdział, od 2 do 3 wiersza. 1 list Jana, 3 rozdział, 2 i 3 wiersz. Czytamy tak. Umiłowani, teraz dziećmi Bożymi jesteśmy, ale jeszcze się nie objawiło, czym będziemy. Lecz wiemy, że gdy się objawi, to znaczy gdy się On objawi, Jezus, będziemy do Niego podobni. Będziemy do Niego podobni, gdyż ujrzymy Go takim, jakim jest. A jakim był Jezus po zmartwychwstaniu? Jakim był Jezus? Czy był, jak niektórzy sobie wyobrażają, duchem w postaci pary, która się unosi? Nie. Czy był jakiś niewyobrażalny kształtów? Nie. Jezus był podobny do ludzi. Był podobny do człowieka. Powiem wam więcej, że Jezus po zmartwychwstaniu nadal posiadał kości. Nadal posiadał ciało. W Ewangelii Łukasza, w rozdziale 24, widać to wyraźnie od 38 do 40 wiersza. W Ewangelii Łukasza, w rozdziale 24, w 38 do 40 wiersza czytamy, że Jezus nie był jakąś zjawą, jakąś mgiełką, nie, ale że był podobny do człowieka. Czytamy tak. A gdy to mówili, od 36 wiersza, a gdy to mówili, On sam stanął wśród nich i rzekł im: pokój wam. Nagle się zjawił między nimi. Wtedy zatrwożyli się i pełni lęku mniemali, że widzą ducha. Lecz On rzekł im: czemu jesteście zatrwożeni? I czemu wątpliwości budzą się w sercach, w waszych sercach? Spójrzcie na ręce moje, spójrzcie na nogi moje, że to ja jestem. Dotknijcie mnie i patrzcie. Wszak duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że ja mam. A więc jak Jezus wyglądał? Jak człowiek. Miał ręce, kości. Tak z tego wynika. Sam to Jezus tutaj twierdzi, że tak właśnie wyglądał po swoim zmartwychwstaniu. A wiersz 40 powiada, a gdy to powiedział, pokazał im ręce i nogi. A więc choć miał ciało, choć domyślamy się, że miał kości, to mimo wszystko potrafił przechodzić przez zamknięte drzwi, jak wspomniałem. Oto Ewangelia Jana, rozdział 20, wiersz 19. No, na pewno to było zdumiewające zjawisko i trudno wytłumaczalne przez ludzi, którzy się koncentrują i tylko wierzą w to, co mogą poznać i czego dotknąć. No bo jak można wejść przez zamknięte drzwi? A jednak Jezus, mając ciało, mając kości, jak sam powiada, wchodził przez zamknięte drzwi. Ewangelia Jana, rozdział 20, wiersz 19. A gdy nastał wieczór owego pierwszego dnia po sabacie i drzwi były zamknięte, tam, gdzie uczniowie z bojaźni przed Żydami byli zebrani, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: pokój wam. A więc wszedł przez te zamknięte drzwi, które były zamknięte, bowiem bali się uchylić je, żeby przypadkiem Żydzi nie zobaczyli, że oni się tam znajdują. Zauważcie jeszcze coś charakterystycznego i ciekawego, że choć Jezus miał nowe ciało, przemienione ciało, nie to ciało, w którym umierał, ale nowe ciało, to zauważcie, że ciągle spożywał albo mógł spożywać posiłki. W tym nowym ciele Jezus spożywał posiłek. Ewangelia Łukasza, rozdział 24, z którego czytaliśmy, rozdział 24, wiersz 41 i wiersz 42. I zauważcie, że w tym nowym ciele Jezus spożywa posiłek. Lecz gdy oni jeszcze nie wierzyli z radości i dziwili się, rzekł im: macie coś do jedzenia? A oni podali mu kawałek ryby pieczonej i plaster miodu. A on wziął i jadł przy nich. Prawda? Dziwne. Zdawałoby się, że po zmartwychwstaniu już Jezus posiłków nie powinien spożywać. Okazuje się, że spożywał. Popatrzcie jeszcze na 22 rozdział, 18 wiersz. 22 rozdział, 18 wiersz. Także tutaj znajdujemy coś, co nas zdumiewa. Jezus powiada tak, w 18 wierszu 22 rozdziału: powiadam wam bowiem, iż odtąd nie będę pił z owoców winorośli, aż przyjdzie Królestwo Boże. Co Jezus przez to mówi? Że to jest Jego ostatnia wieczerza z uczniami na ziemi. Ale kiedyś, gdy przyjdzie Królestwo Boże, to nie tylko On będzie spożywał wieczerzę pańską, ale także będą spożywać razem z Nim ci, którzy razem z Nim do stołu usiądą. Z tego należy wnioskować, że skoro będziemy, mam nadzieję, zasiadać przy stołach z Panem naszym, no to prawdopodobnie i my będziemy spożywać to, co spożywać będzie Jezus, który będzie nam usługiwał, jak sam powiedział. A więc jakie otrzymamy ciała? Z całą pewnością będą to ciała wolne od wszelkiej pożądliwości. Z całą pewnością będą to ciała niepodatne na grzech. Będą to ciała wolne od choroby i wpływów śmierci. Będą to nowe, przemienione, święte ciała, takie, jakie posiadał Jezus, po swoim zmartwychwstaniu. I w związku z tym, gdy Jezus przyjdzie, ci, którzy byli umarli w Chrystusie, zmartwychwstaną, otrzymają te nowe ciała, a jednocześnie my, którzy będziemy jeszcze żyć, jeśli Pan da, jednocześnie nasze ciała ulegną przemianie i wówczas zostaniemy zabrani. Nastąpi czwarte wydarzenie paruzji, mianowicie porwanie. Porwanie, czyli po grecku harpazo. I to porwanie, to słowo harpazo, porwanie, nastąpi tak błyskawicznie, jak błyskawicznie odbywa się mrugnięcie oka. My nie kontrolujemy nawet naszych mrugnięć. Nigdy przecież nie myślimy, teraz muszę mrugnąć, a teraz muszę pamiętać, żeby się powieki otworzyły i znowu mrugnąć. To się dzieje jakby poza naszą wolą, samoczynnie. To się dzieje bez naszego kierownictwa, ale to następuje szybko, także my nie tracimy obrazu, który widzimy, ciągle widzimy, a więc w mgnieniu oka. I słowo harpazo mówi właśnie, że jak mrugnięcie oka, tak nastąpi przyjście Pana Jezusa i będziemy przemienieni i porwani. I porwani na powietrze. Na powietrze. Zastanawiają się niektórzy, dlaczego na powietrze. I są różne tego tłumaczenia, dlaczego na powietrze. Dlaczego w obłokach na powietrze. Jednym słowem można by powiedzieć tak, że Jezus wyjdzie jakby w połowę drogi na spotkanie swojej oblubienicy. Że nie będzie czekał gdzieś w niebie, na tronie, aż tam oblubienica do niego przyjdzie, ale że wyjdzie na jej spotkanie na połowę drogi albo gdzieś na jej spotkanie w jej drodze do nieba. I pamiętacie, jest w Starym Testamencie taki piękny przykład, który powiada o tym, że gdy Rebeka przez sługę Abrahama była prowadzona jako oblubienica dla kogo? Izaaka, to Izaak nie siedział z założonymi rękami w swoim namiocie i czekał, kiedy wreszcie ta Rebeka zostanie przywieziona, przyprowadzona. Ale pamiętacie, co zrobił Izaak? Wyszedł na spotkanie i gdzieś w połowie drogi spotkał się z przyszłą swoją żoną, spotkał się ze swoją oblubienicą. I niektórzy powiadają, to jest właśnie takie porównanie do tego, co uczyni Jezus. Przyjdzie na powietrze, by tam się spotkać ze swoją oblubienicą. Jeszcze inni powiadają, że Jezus stąpi na powietrze, aby przez swój akt, przez swoje działanie dać dowód, że niegroźne mu są księstwa, zwierzchności i władze, które są na powietrzu, że królem królów i panem panów jest on, a nie ten, który rządzi na powietrzu. A kto rządzi na powietrzu, to myśmy sobie mówili, gdy mówiliśmy o duchowej walce. A więc Jezus przyjdzie, aby tam spotkać się ze swoją oblubienicą, na przekór wszystkim zamysłom diabelskim, na przekór wszystkim intrygom diabelskim. Chrystus przyjdzie na powietrze i diabeł będzie bezradny, bezsilny, bo powiedzieć by można było tak, że w centrum jego przebywania, że w tym strategicznym miejscu jego przebywania akurat Chrystus wyznaczy sobie miejsce spotkania ze swoją oblubienicą. To jeszcze raz dowodzi, że nasz Pan jest ponad władzę i mocy i zwierzchności diabelskie. Jest królem królów i jest Panem panów. Halleluja. Drogie siostry i drodzy bracia, i w tym momencie zjawia się pytanie, na które trzeba by było odpowiedzieć. Kto zostanie zabrany? Kto zostanie zabrany? Wielu ludzi zawęża. Zawęża grono osób, które mają być zabrane. Zawęża z różnych przyczyn. Niektórzy powiadają tak oto. Zabrani zostaną tylko ci, którzy należą do naszego Kościoła, bo nasz Kościół jest jedyno zbawczym Kościołem. No, nie brakuje takich zarozumiałych ludzi, którzy powiadają, że nasz Kościół jest jedyno zbawczym Kościołem. Kościół nie jest jedyno zbawczym. Chrystus jest jedyno zbawczym. Nie ma czegoś takiego w Biblii, jakoby Kościół był jedyno zbawczy, którykolwiek i jakkolwiek by się nie nazywał. Nie ma innej drogi. Choćby się nazywała Kościół Zielonoświątkowy, choćby się nazywała Kościół Rzymskokatolicki, nie ma takiej drogi do nieba. Drogą do nieba jest Jezus Chrystus. Czytamy wyraźnie. Jam jest droga, jam jest prawda. Kto wierzy we mnie, choćby i umarł, i tak żyć będzie. I wejdzie, i wyjdzie, i pastwisko znajdzie. A więc jedyną drogą do nieba jest Jezus. Nie ma jedyno zbawczego Kościoła. To jest po pierwsze. Po drugie, chciałbym powiedzieć tak, że nie możemy patrzeć na Kościół, ten duchowy Kościół, według naszego zrozumienia. Ja pamiętam, gdy jeszcze byłem młodym człowiekiem, startowałem jako chrześcijanin, to popularne było mówienie, nauczanie, że do nieba wejdą tylko ci, którzy przeżyli chrzest Duchem Świętym. A więc ci, którzy się na nowo narodzili i przeżyli chrzest Duchem Świętym. Nawet żartowano. Jakżeż możesz pójść do nieba, jeśli nie mówisz innymi językami? Nie będziesz się tam mógł z nikim porozumieć. W związku z tym nie wejdą do nieba ci, którzy nie przeżyli chrztu w Duchu Świętym. I choć absolutnie Niezwykle ważne jest to przeżycie, jakim jest chrzest Duchem Świętym, ale nigdzie Biblia nie mówi, że do nieba wejdą tylko ci, którzy przeżyli chrzest Duchem Świętym. Kto więc wejdzie do nieba? Kto więc wejdzie do nieba? Czy wystarczy się zapisać do jakiegoś kościoła albo naraz wielu kościołów? Czy należy spełniać takie lub inne postanowienia, żeby móc liczyć na to, że się zostanie zabrany? Nie, Biblia powiada bardzo precyzyjnie, Biblia powiada bardzo wyraźnie. Błogosławieni czystego serca, albowiem ci ludzie Boga oglądać będą. A więc błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Inaczej Piotr to wyraził w Dzień Zielonych Świąt, gdy wygłaszał swoją znaną homilię, kazanie. Powiedział tak: każdy, kto będzie wzywał imienia Pańskiego, zbawiony będzie. Pan Jezus powiedział do Nikodema: jeśli się na nowo nie narodzisz, to nie tylko, że nie wejdziesz, ale nawet oglądać nie będziesz mógł. A więc co jest tym warunkiem, który zależne jest zabranie lub niezabranie? Nowonarodzenie. Przyjęcie Jezusa Chrystusa, i to nie gdzieś tam jakoś w komunii, ale przyjęcie Jezusa Chrystusa jako swojego osobistego Zbawiciela. Doznanie poprzez wiarę przebaczenia grzechów, by mieć czyste serce, by móc Boga oglądać. A więc ja nie chciałbym zawężać, że zbawionymi będą tylko ludzie przynależący do Kościoła Zielonoświątkowego. Na pewno. Ja nie chciałbym powiedzieć, że nikt nie będzie zbawiony z Kościoła rzymskokatolickiego. Nie chcę być sekciarzem i mówić, że tylko ci, albo tylko ci. Pamiętacie, ja już to opowiadałem kiedyś, zresztą w mojej książce też się ten przykład znajduje. Przykład o pewnym człowieku, który szukał Kościoła, jedyno zbawczego Kościoła. Pamiętacie ten przykład? Nie wszyscy pamiętacie, a więc zmuszony jestem go powtórzyć. Był pewien człowiek, który chciał się przyłączyć do jakiegoś kościoła. Chciał należeć do jakiegoś kościoła. Był ateistą i chciał należeć do jakiegoś kościoła. I bardzo chciał, ale chodził po ulicach swego miasta i na każdym skrzyżowaniu, na każdym rogu był inny kościół. I gdy tylko wszedł do tego kościoła, każdy zachwalał siebie jak pliszka swój ogon. My jesteśmy jedyni, my jesteśmy najprawdziwsi, tamci na rogu to fałszerze, to sekciarze, etc., etc. I poszedł tam i to samo usłyszał z kolei pod adresem tych. I gdziekolwiek poszedł, wszędzie to samo słyszał. I w końcu dostał mętlika w głowie. I nie wiedział już tak naprawdę, gdzie jest ten prawdziwy kościół. Bo tam wychwalano siebie, tam wychwalano siebie, tam jeszcze siebie, tam krytykowano tamtych, tu krytykowano tych, a tam jeszcze krytykowano tamtych. I był zakłopotany, naprawdę był zakłopotany, nie wiedział, co z sobą zrobić. Był wewnętrznie rozdarty, zakłopotany. I przez jakiś czas chodził z tym zakłopotaniem. Chodził z tym zakłopotaniem, aż jednej nocy śni mu się sen, że idzie drogą i gdzieś na końcu tej drogi widzi napis: czeluści Hadesu, czeluści piekła. Więc stanął i pomyślał: o, to jest odpowiedź na moje pytanie. Zapytam tych, którzy tam są w środku, z jakiego kościoła pochodzą, a jak mi powiedzą, z jakiego kościoła pochodzą, to ja się do tego kościoła nie przyłączę. Będę omijał ten kościół z daleka. Więc puka, a tam mu ktoś z wewnątrz odpowiada: czego? Czego? Chciałem się dowiedzieć, z jakiego kościoła są tam ludzie. Ha! Raczej się zapytaj, z jakiego kościoła ich tu nie ma. Wszystkich kościołów tu są ludzie. Jak to? I z tego największego chrześcijańskiego kościoła? Ho! A z Zielonoświątkowców? Oczywiście. A z adwentystów? Też ich tu nie brakuje. I jaki kościół nie wymienił, słyszał, że też tam są, i też tam są, i też tam są. Zasmucony odchodzi i mówi: pewnie będę musiał założyć swój kościół. Jedyny prawowierny. I tak idzie z pochyloną głową, duma nad nazwą tego kościoła, który założy. I nagle przystanął, bo został oślepiony blaskiem, blaskiem po drugiej stronie tej drogi. Patrzy, wejście do nieba. No, już jestem w domu. Zapytam, z jakiego kościoła tam są ludzie i do tego kościoła się przyłączy. Puka, a załóżmy, że klucznik święty Piotr raz otwiera, wygląda i pyta: no czego, duszo? No chciałem się zapytać, kluczniku Piotrze, z jakiego kościoła są tu ludzie? Czy są tu ludzie z kościoła rzymskokatolickiego? Nie, takiego nie znamy. Jak to nie znacie? Przecież ty założyłeś taki kościół. Nie znamy takiego kościoła. A zielonosiątkowcy są tu? Też nie. Adwentyści? Też nie. No już w końcu wymienił wszystkie nazwy, jakie tylko znał ze swojego miasta. Nie przychodzą mu następne do głowy. Pyta więc: no to Piotrze, zmiłuj się i powiedz mi wreszcie, z jakiego kościoła są tam ludzie? A Piotr odpowiada: tu są nie ludzie z jakiegoś kościoła, tu są dzieci Boże, narodzone na nowo, omyte krwią Baranka Bożego, Jezusa Chrystusa. A więc nie nazwa zbawia. Nie nazwa zbawia. Owszem, kościoły mogą nam pomóc w wzroście duchowym albo przeszkadzać w wzroście duchowym. Albo jedno, albo drugie. Albo nas wzmacniać wierze, albo też nam naszą wiarę, że tak powiem, no, ograniczać. Kościoły to mogą, ale nie ma jedynozbawczego kościoła. Dlatego jedyną drogą do zbawienia jest Jezus Chrystus. Jedyną drogą, jedyną prawdą, jedynym Zbawicielem jest Jezus Chrystus. A więc ja, gdy mnie ktoś pyta, kto zostanie zabrany, odpowiadam: ten, kto przyjął Jezusa Chrystusa jako osobistego Zbawiciela, narodził się na nowo, zachowywał czyste swoje serce, czuwał i gdy Pan przyszedł, zastał go czuwającym, zabrał go. I w tym momencie zjawia się pytanie: dokąd zostanie zabrany Kościół? Powiedzieliśmy sobie, że na powietrze. Ale powietrze to będzie tylko jakiś miejsce, gdzie się Chrystus spotka z Kościołem. I tam nie pozostaną na powietrzu. To jest jakiś etap, moment spotkania z Chrystusem, który przyszedł na powietrze, a my w obłokach zostaliśmy do Niego harpazo porwani. A teraz dokąd Chrystus poprowadzi swoją oblubienicę? Dokąd? Żeby na to pytanie odpowiedzieć, musimy wrócić do Apokalipsy. Bardzo proszę, otwórzcie rozdział 4 Apokalipsy Objawienia świętego Jana, by zobaczyć, co się działo dalej. Ciągle jesteśmy w rozdziale 4. Widzicie, jak Apokalipsa jest bardzo bogatą księgą? Ciągle jesteśmy w pierwszym wierszu 4 rozdziału, ale dzisiaj będziemy czytać może 2, 3, 4, 5, właściwie trzeba by było czytać do końca ten rozdział. Ja może przeczytam tylko 4 wiersze od 2 wiersza. I zaraz popadłem w zachwycenie, a oto tron stał w niebie, na tronie zaś siedział ktoś, a ten, który na nim siedział, podobny był z wyglądu do kamienia jaspisowego karneolowego, a wokoło tronu tęcza podobna z wyglądu do szmaragdu. A wokoło tronu 24 trony, a na tych tronach siedzących 24 starców, odzianych w białe szaty, a na głowach ich złote korony. A z tronu wychodziły błyskawice, i głosy, i grzmoty, przed tronem zaś płonęło 7 ognistych pochodni, jest to 7 duchów bożych. Przed tronem także jakby morze szkliste, podobne do kryształu, a w pośrodku wokoło tronu 4 postacie, pełne oczu z przodu i z tyłu. A więc zapytam, dokąd został Jan zabrany? Gdy usłyszał wstąp tutaj, dokąd poszedł? A powiedzieliśmy, że przecież Jan jest naszym reprezentantem. Jest fundamentem Kościoła, jednym z fundamentów Kościoła. I należy stwierdzić, że tam, dokąd został zabrany Jan jako nasz reprezentant, tam razem z nim pójdą ci, którzy na fundamencie apostołów i proroków są zbudowani. Dokąd został zabrany? Odpowiedź jest następująca. Jan został zabrany do miejsca, które możemy różnie nazwać. Różnie. Najczęściej powiada się, że jest to niebo. Choć jestem świadomy, że niektórzy ludzie, tak jak nie wierzą w piekło, tak również nie wierzą i w niebo. Gagarin, latając paręnaście czy parędziesiąt kilometrów nad kulą ziemską, depeszował: nie ma Boga, nie ma nieba. A więc nie wierzą niektórzy ludzie w niebo, podobnie jak nie wierzą w piekło. Albo jeszcze inaczej, to miejsce nazywa się, albo przez biblistów jest nazywane, to znaczy niebo, w którym znajduje się sala tronowa. Tak możemy nazwać, choć tej nazwy nie ma w Biblii. Po prostu bibliści sobie tak nazwali niebo, a więc oblubienica została zabrana do nieba, ale została wprowadzona do sali tronowej, która znajduje się w niebie. I chciałbym, żebyśmy się teraz przypatrzyli tej właśnie sali tronowej, która jest w niebie, a do której została wprowadzona oblubienica. Chcę powiedzieć, że tam nie wszyscy ci, którzy znajdą się w niebie, się znajdą w sali tronowej. Nie, nie. Będziemy o tym mówić w późniejszych etapach, że jeszcze inni wejdą do nieba, na przykład męczennicy wielkiego ucisku. Ale nie czytamy, że oni weszli do sali tronowej. Do sali tronowej weszła oblubienica. Powiecie, to co, będzie jakaś gradacja nagród, gradacja rozróżnienie, że jedni wejdą tam do sali tronowej, a inni nie wejdą? Ja powiadam, że według mnie tak. Zapytacie, to skoro będą przywileje jak gdyby różne, dla oblubienicy większy, największy przywilej, dla innych mniejszy przywilej, a może jeszcze dla innych jeszcze mniejszy przywilej, to czy kary też będą różne? Odpowiadam, tak. Czyż Pan Jezus nie pyta, któż jest godzien cięższego sądu? To znaczy, że są lżejsze i cięższe sądy, ale o tym będziemy jeszcze mówić. Tak, są, jest gradacja, jest stopniowanie wywyższenia i jest stopniowanie kar za nieodpowiedzialność. No bo przecież wiadomo, ja bym się naprawdę na Boga obraził i uważałbym, że On jest niesprawiedliwym Bogiem, gdyby takiego kieszonkowego złodziejaszka potraktował tak samo jak na przykład Stalina za wymordowanie 50 milionów ludzi. No jak myślicie, sprawiedliwy byłby Bóg? Ale niech nikt nie myśli, że temu złodziejaszkowi to Bóg będzie pobłażał. Ani temu Bóg nie będzie pobłażał, ani temu, ale gradacja kar będzie. Ale o tym do tego czasu, do tego momentu kiedyś dojdziemy. Na razie jesteśmy w niebie. Przejdziemy do piekła w swoim czasie. Ale póki co jesteśmy w niebie i przygotujmy się do wejścia do sali tronowej. I ostrożnie, ostrożnie, pokornie zaglądnijmy przez drzwi do sali tronowej. I co zobaczyliśmy, jeśli wejrzeliśmy do sali tronowej? Po pierwsze, w wierszu drugim czytamy, że w sali tronowej, w tej wspaniałej sali tronowej, siedział ktoś na tronie, który stał w niebie. W sali tronowej, w niebie, na tronie siedział ktoś. Dziwne, że nie jest wymienione jego imię, ani też nie jest napisane, kto to był na tym tronie. Ale możemy się domyśleć z kontekstu, że tym kimś był kto? Sam Bóg. Dlaczego więc Jan go nie opisał? Ja myślę tak, że Jan nie ośmielił się opisać jego postaci. Gdyż ludzki język nie jest w stanie tego dokonać. Pióro nie jest w stanie opisać wielkości, majestatu i chwały Boga. Dlatego Jan nie podjął się tego zadania, stwierdził tylko bardzo obiektywnie: na tronie, który stał w niebie, siedział ktoś. Ale dalszych miejsc możemy się domyślić, że chodzi tu o Boga. Dlatego też przedstawianie Boga za pomocą jakichś wizerunków, obrazów, rzeźb jest w moim przekonaniu uwłaczające Jego majestatowi. Skoro apostoł Jan się tej roli nie podjął, tego zadania nie podjął, uznając, że byłoby to uwłaczające dla wielkości, majestatu i mocy siedzącego na tronie, to jakim prawem ktoś bazgrze maluje rzeźbi i mówi, że jest to Bóg, że jest to postać Boga, że jest to obraz Boga, to jest bałwochwalstwo, jest to profanacja wielkości, świętości, majestatu Bożego. Dlatego Jan, zdrygając się przed tym, nie opisał, nie scharakteryzował siedzącego na tronie, tylko napisał: siedział tam ktoś. Dalej czytamy w wierszu 4, że wokół tego tronu, na którym siedział wszechmogący Bóg, określany przez Jana jako ktoś, było 24 pomniejsze trony. 24 pomniejsze trony wokół tego tronu, na którym siedział ktoś. Różne są interpretacje co do tego, kim są te 24 osoby siedzące na 24 tronach. Jest tu w naszym tłumaczeniu trochę to niezgrabnie oddane, bo jest tu napisane, że 24 starców. I my sobie zaraz wyobrażamy tych siedzących na 24 tronach z długimi, siwymi brodami, z długimi, siwymi włosami, no bo starców, może jeszcze trzęsące się ręce. Ale w języku greckim jest tu użyte słowo presbyteros. Nie starzec, a presbyteros. A więc należałoby powiedzieć tak, że nie chodzi o starców posuniętych w latach, ale chodzi o starszych. O starszych. I nie chodzi o starszych wiekiem, ale o starszych raczej urzędem. Zauważcie, Piotr pisze w pierwszym swoim liście, w 5 rozdziale, w wierszu 1, tak oto. W pierwszym liście swoim, w 5 rozdziale, w 1 wierszu tak. Starszych więc wśród was napominam. I tu jest użyte to samo greckie słowo, presbyteros. A więc presbyteros, starszych wśród was napominam, jako również presbyter, starszy i świadek cierpień Chrystusowych oraz współczesnik chwały, która ma się objawić. A więc okazuje się, że Piotr pisze nie do starców, tylko do starszych, do presbyterów, presbyteros po grecku. Napomina ich i sam siebie uważa za starszego. A zatem powiadam, nie musi to oznaczać kogoś sędziwego, bo na przykład Tymoteusz przez cały czas występuje w Biblii jako kto? Jako młody człowiek. Niech młodością twoją nikt nie pogardza. A jednocześnie Paweł nazywa go starszy. Presbyteros. Więc on nie był starszy wiekiem, ale był starszy urzędem. I dlatego też wielu uważa, że tu nie chodzi o starców posuniętych w jakimś tam w jakich stuleciach, no powiedzmy mających 800 lat czy 900 lat, ale że chodzi o starszych urzędami. do tych starszych, których trony stały wokół tego największego tronu, znajdującego się w centrum nieba, w centrum sali tronowej, na której ten ktoś zasiadał, te 24 trony to, najczęstsze interpretacje są takie, to jest 12 patriarchów plus 12 apostołów. W sumie 24 starców. Więc 12 patriarchów, począwszy od Abrahama, a powiedzmy 12 apostołów, na Pawle skończywszy, ponieważ on sam siebie uważa za ostatniego apostoła Jezusa Chrystusa. Kiedyś może będziemy o tym mówić, że apostolstwo się na Pawle nie skończyło. Apostolstwo Jezusa Chrystusa się na Pawle skończyło, ale od tego czasu rozpoczęło się apostolstwo Ducha Świętego. I do dziś żyją i chodzą i są wśród nas apostołowie przez Ducha Świętego wybrani, choć nie zaliczani do 12 apostołów Jezusa Chrystusa. Ale to jest inne zagadnienie. No w każdym razie tymi, którzy się tutaj znajdowali, to jest 12 apostołów i to jest 12 patriarchów. Skąd taka myśl? No, dlatego, że oblubienica przecież będzie się składać nie tylko ze zbawionych z Nowego Testamentu, ale także Starego Testamentu. Zwróćcie uwagę, co się znajdowało przed tronem, a więc tron, wokół tronu 24 starców, ale często istnieje pewne nieporozumienie na temat tego, co się znajdowało przed tronem. Wiersz 5 powiada, a z tronu wychodziły błyskawice i głosy i grzmoty. Przed tronem zaś płonęło 7 ognistych pochodni. Jest to 7 duchów bożych. Niektórzy, chcę wam powiedzieć, na tym wierszu zbudowali fałszywą teologię, że jest nie jeden Duch Święty, ale jest ich 7. Że jest ich 7. Bo przecież powiadają, jest napisane, że 7 duchów bożych. Ale to jest jedyne miejsce, gdzie jest to wspomniane. I nie chodzi tutaj, według mnie i według wielu innych biblistów, mądrzejszych niż ja, nie chodzi tu o to, że jest 7 duchów, tylko chodzi tu o to, że Duch Święty, który znajduje się przed tronem, charakteryzuje się 7 cechami. Jeden Duch Święty ma jakby 7 różnych możliwości, oddziaływań. Chcecie je zobaczyć? Otwórzcie Izajasza proroka, 11 rozdział, 2 wiersz. Prorok Izajasz, 11 rozdział, 2 wiersz. Prorok Izajasz, 11 rozdział, 2 wiersz. I tu czytamy, co następuje. Przypatrzcie się, jest to strona 760. Jest tu strona 760, 11 rozdział, 2 wiersz. I liczcie razem ze mną. I spocznie na nim, to znaczy na Jezusie, wiadomo, o kogo chodzi. Spocznie na nim, po pierwsze, Duch Pana. Duch Pański w starym tłumaczeniu. Duch Pana. Dalej, Duch Mądrości. To jest druga cecha. Trzecia, Duch Rozumu. Trzecia, tak? Duch Rady. Czwarta. Duch Mocy. Piąta. Duch Poznania. Szósta. Duch Bojaźni Pana. Ile jest? 7. 7 cech Ducha Świętego. Proszę? Tak? No właśnie. A więc nie chodzi o to, że przed tronem Boga jest 7 duchów świętych, bo jest tylko jeden Duch Święty, ale tenże jeden Duch Święty charakteryzuje się 7, jak widzicie, cechami. I na koniec chciałbym zwrócić jeszcze na coś uwagę i na tym zakończyć. Chciałbym zwrócić uwagę waszą na coś, co jeszcze jest tam przed Bożym tronem. A więc już wiemy, że jest tam 24 trony, na których zasiada 24 starców. Już wiemy, że jest tam Duch Święty, który charakteryzuje się 7 cechami. Ale wiersz 6 jest bardzo interesujący. Wiersz szósty jest bardzo interesujący, bo w wierszu szóstym czytamy: przed tronem także jakby morze szkliste, podobne do kryształu, a w pośrodku wokoło tronu cztery postacie pełne oczu z przodu i z tyłu. Nas dzisiaj interesuje pierwsza część tego wiersza. Przed tronem także jakby morze szkliste, podobne do kryształu. A więc okazuje się, że przed Bogiem, przed tronem Boga, przed tronem tego, który siedzi na tronie, tego, którego Jan nazywa ktoś, znajduje się jakby morze. Ale przecież my wiemy, że w niebie morza nie ma. Czy wiecie, że tak jest napisane? Jeśli nie jesteście przekonani, otwórzcie objawienie 21.1. I tam jest wyraźnie napisane, że w niebie już morza nie ma, że nie będzie już morza, a że zatem nie ma morza. 21.1. I morza już więcej nie było. A więc nie ma morza. Chciałbym wyjaśnić to, o czym już kiedyś mówiłem, że gdy Biblia mówi o morzu, to niekoniecznie morze oznacza morze. W Biblii występujące słowo morze niekoniecznie oznacza fizyczne morze H2O plus sól i nieczystości. Niekoniecznie to oznacza. Czy wiecie, że bardzo często, gdy Biblia posługuje się słowem morze, to ma na myśli ludzi? Otwórzcie objawienie świętego Jana, 17 rozdział, 15 wiersz. Będziemy jeszcze o tym mówić w swoim czasie, ale dzisiaj tylko to nas interesuje, żeby udowodnić, że wody i morza nie zawsze oznaczają H2O, a więc wodę jako taką, ale że oznaczają ludzi. Objawienie świętego Jana, 17 rozdział, 15 wiersz. I mówi do mnie: wody, wody, które widziałeś, nad którymi rozsiadła się wszetecznica, to ludy i tłumy i narody i języki. A więc cóż oznaczały tutaj te wody? No oznaczały ludzi, języki i tak dalej. A więc oznaczały narody. I tutaj spotykamy nie morze bałtyckie, ani żadne inne, tylko że przed tronem Boga spotykamy morze kogo? Ludzi. Czego? Ludzi. Było ich tyle, że wyglądali jak morze, jak falujące morze. Tyle ludzi. Tłumy, 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 tłumy ludzi. Ale chciałbym zwrócić waszą uwagę na coś niezwykle szczególnego. Czymżeż się cechowały te tłumy ludzi zobrazowane pod postacią morza? Czymżeż się charakteryzowały? Te tłumy ludzi, które stały przed tronem Boga, to morze ludzkie było tak przeźroczyste, czyste, jak kryształ. Szkliste, przeźroczyste, jak szkło przeźroczyste. Szkliste, czyste, przeźroczyste, jak kryształ. A to przecież symbolizuje czystość serca. Okazuje się, że nic, co nieczystego, tam nie wejdzie. Wejdą tam tylko ci, którzy w oczach Bożych są jak kryształ, jak szkło przezroczyści, czyści, nieskalani, niezbrudzeni, niezmazani, bez zmazy i skazy. Myślę, że niektórzy się z was przerazili. O, to jest niemożliwe. Jak to osiągnąć? Tak, w inny sposób, jak tylko przez krew Jezusa Chrystusa tego osiągnąć nie można. Dlatego Biblia mówi, że błogosławieni czystego serca, bo oni Boga oglądać będą. Oglądają, jak mówi inne tłumaczenie. A jak osiągnąć czystość serca? Krew Jezusa Chrystusa, Syna Jego, powiada Jan, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. I ona sprawia, że serca nasze stają się przeźroczyste, czyste, jak najczystszy kryształ. I o, chwała Bogu, że tych ludzi nie będzie tam jakaś garstka, 144 tysiące na przykład, jak niektórzy sobie wyobrażają, wybrańców, szczęśliwców losu. Ale że będzie tych ludzi niezliczona ilość, jak morze. Kto może policzyć, ile jest kropel w morzu? Nikt nie jest w stanie policzyć krople w wiatrze, byśmy mieli problem. A w morzu, w oceanie? A tam przed tronem Boga będzie taka niezliczona ilość tych czystych, jak morze. Czy jest tam i czy widzisz tam siebie? Czy możesz dojrzeć tam siebie? Czy możesz dzisiaj Bogu podziękować? Panie Boże, nawet gdybym stał tam gdzieś na samym końcu, ale obym tam stał. Obym tam był. Nie dzięki temu, że się urodziłeś, że jesteś wnukiem. Nie dzięki temu, że się w takim albo w takim kościele urodziłeś, ale dzięki przelanej krwi Jezusa Chrystusa możemy osiągnąć czystość naszego serca. Halleluja. Tam możemy mieć nasze miejsce. I cóż, bracia i siostry, myślę, że chcemy Bogu podziękować za to, że nam tak wielką okazał łaskę. Powstańmy więc do naszej modlitwy. Halleluja. Halleluja. Dziękujemy Ci, Panie Boże. Dziękujemy Ci, Panie Boże. Panie Boże, dziękujemy Ci za to, że dzisiaj mogliśmy na koniec dowiedzieć się z Twojego słowa, że przed obliczem Twoim, przed tronem Twoim, tam w sali tronowej, w niebie, stać będą niezliczone tłumy, które charakteryzować się będą tym, że będą przeźroczyści, czyści jak najczystszy kryształ. Panie, Ty widzisz każdego z nas. Ty widzisz nasze serca. Ty widzisz nas tu stojących. Ty wiesz, czy jesteśmy, czy mamy tak czyste serca, byś się mógł przez nie przejrzeć, byś mógł przez nie zobaczyć. O Panie, dlatego prosimy Ciebie, jeśli byłaby jakakolwiek skaza albo zmaza na tablicach naszych serc, Panie, jeśli cokolwiek by je zabrudziło, zanieczyszczało, kalało, prosimy Ci dzisiaj, Panie, abyś nas oczyścił. Prosimy, abyś oczyszczał nas każdego dnia, bo nie wiemy, kiedy nastąpi Twoje przyjście. Panie, ale czy przyjdziesz w dzień, czy w nocy, abyśmy byli gotowi, abyśmy nasze serca do czujności przyprowadzali. Nasz dobry Boże, dziękujemy Ci za okazaną nam łaskę. Dziękujemy Ci za to, że Ty nie chcesz, aby ktokolwiek zginął, ale Ty chcesz, aby wszyscy się znaleźli tam przed obliczem Twoim w tej sali tronowej. Panie, gdy królowa Saby stanęła przed Salomonem, powiedziała, że szczęśliwi są ci ludzie, którzy mogą stać przed Twoim tronem. Panie, my wiemy, że szczęśliwi tak naprawdę to będą ci, którzy stać będą przed Twoim tronem. O Boże, daj nam tę łaskę. I dziękujemy Ci za to, że nam ją dałeś. W Jezusie Chrystusie nam ją dałeś. Że będziemy mogli, jeśli pozostaniemy wierni do końca, stać przed Twoim wielkim, wielkim, świętym tronem, na którym Ty będziesz zasiadał. W obecności Jezusa Chrystusa, w obecności Ducha Świętego, w obecności świętych Starego i Nowego Testamentu. Dziękujemy Ci za to, Panie nasz i Boże nasz.